Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia Katrin Gildiner Dzień dobry potworku. Historie z terapii, które inspirują do walki o samego siebie. Przełożyła Aleksandra Żak. Czyta Ewa Makomaska. Książkę dedykuje jej 5 bohaterom. Od autorki. Na początku chcę podziękować pacjentom, których opisałam w tej książce. 5 osób, o których tu opowiadam, wywodzi się z różnych warstw społecznych, z różnych kultur, a przede wszystkim mają one bardzo różne temperamenty. Laura i Madeline, pochodzące z 2 skrajnie odmiennych pod względem ekonomicznym rodzin, to niewiarygodnie pracowite kobiety. Dany zaimponował mi swoim stoicyzmem. Peter zdolnością przebaczania, a Alana wytrwałością. Każde z nich miało cechy bohatera, które sama pragnęłam zyskać. Wiele się dowiedziałam o różnych strategiach radzenia sobie z bólem i często korzystam z tych lekcji. Każda z tych osób przysłużyła się mojej psychice. Dzielenie się historią własnego życia to najhojniejszy gest. Jestem za to ogromnie wdzięczna tej 5 pacjentów. By się im odwdzięczyć, bardzo się starałam zadbać o ich anonimowość. Dopilnowanie, by nie dało się ich rozpoznać, było dla mnie niezwykle istotne. To nie jest książka dla akademików, ale dla szerokiego grona odbiorców. Chociaż chciałam, by stała się źródłem inspiracji, zależało mi też na tym, by można było się z niej czegoś dowiedzieć. Odtworzyłam rozmowy na podstawie notatek z sesji z każdym z pacjentów. Aby jednak klarownie przedstawić prawdy psychologiczne, które chciałam zobrazować oraz zamaskować tożsamość moich pacjentów, scalałam kilka osób w jedną albo dodawałam szczegóły dotyczące innych moich pacjentów, jeśli uważałam, że w ten sposób jaśniej opiszę jakąś psychologiczną kwestię. Każdy przypadek przedstawiony jest w formie narracji, zatem niektóre szczegóły są podkreślone, a inne pominięte przez wzgląd na klarowność. Dziękuję każdemu z pacjentów za to, że podzielił się ze mną i z innymi ludźmi swoją walką. Na pewno każdy z nich podpisałby się pod słowami pianisty Petera. Jeśli opowiedzenie mojej historii pomoże choć jednej cierpiącej osobie, to będzie znaczyło, że było warto. Z wdzięcznością, Katrin Gildiner. Laura. Moje serce nie jest domem dla tchórzy. Di Antoinette Foy. Życie wśród wioskowych głupków. W dniu, w którym zaczęłam pracę w prywatnym gabinecie psychologicznym, usiadłam dumnie za biurkiem. Wiedza dawała mi poczucie mocy. Poznane reguły krzepiły. Cieszyłam się na myśl o pacjentach, których będę mogła uleczyć. Łudziłam się. Na szczęście w tamtym momencie nie miałam pojęcia, jak chaotyczna jest psychologia kliniczna. Inaczej wybrałabym działalność badawczą, obszar, w którym miałabym kontrolę nad badanymi pacjentami oraz nad zmiennymi. Tymczasem musiałam się uczyć elastyczności, gdy stopniowo, co tydzień napływały nowe informacje. Tego pierwszego dnia nie miałam pojęcia, że w psychoterapii nie chodzi o to, by psycholog rozwiązywał problemy, ale raczej o to, by dwoje ludzi siadało naprzeciw siebie tydzień po tygodniu i próbowało znaleźć jakąś prawdę psychologiczną, co do której się zgodzą. Laura Wilkes, moja pierwsza pacjentka, pokazała mi to najdobitniej. Została do mnie skierowana przez lekarza ogólnego, który w wiadomości pozostawionej na automatycznej sekretarce oświadczył: pacjentka opowie ci o szczegółach. Nie wiem, kto był bardziej przerażony, ja czy Laura. Sama dopiero co przeszłam metamorfozę, zmieniając się ze studentki w dżinsach i podkoszulku w specjalistkę odzianą w jedwabną bluzkę i garsonkę od projektanta z modnymi w latach 80. poduszkami, z którymi wyglądało się jak futbolista. Siadłam za swoim potężnym, mahoniowym biurkiem. Przypominałam skrzyżowanie Anny Freud z Joan Crawford. Całe szczęście, że już jako 20-kilkulatka osiwiałam, co dodawało mi bardzo potrzebnej powagi. Laura miała zaledwie 1,50 m wzrostu. sylwetkę klepsydry, wielkie migdałowate oczy i usta tak pełne, że gdyby przyszła do mnie 30 lat później, podejrzewałabym ją o zastrzyki z botoksu. Gęsta czupryna z blond pasemkami sięgała jej do ramion, a porcelanowa cera ostro kontrastowała z ciemnymi oczami. Idealny makijaż i jaskrawo-czerwona szminka podkreślały rysy. Była modnie ubrana, szpilki, dopasowana jedwabna bluzka i czarna ołówkowa spódnica. Powiedziała, że ma 26 lat, jest niezamężna i pracuje w dużej firmie ubezpieczeniowej. Zaczynała jako sekretarka, awansowała jednak do działu HR. Kiedy spytałam, jak mogę jej pomóc, Laura długo siedziała i patrzyła w okno. Czekałam, aż powie mi o swoim problemie. Nie przerywałam tak zwanego milczenia terapeutycznego. To niezbyt przyjemna cisza, która ma wydobyć z pacjenta prawdę. W końcu powiedziała: jestem zakażona wirusem herpes. Półpaśćcem czy opryszczką? Spytałam. Tym, którego łapią najgorsze świntuchy. Przenoszonym drogą płciową, przetłumaczyłam. Kiedy spytałam, czy jej partner seksualny wiedział o zakażeniu, Laura odparła, że Ed, jej chłopak od 2 lat, twierdził, że nie miał pojęcia. Znalazła jednak w jego szafce fiolkę z tabletkami. Był to ten sam lek, który i ona zażywała z zalecenia lekarza. Kiedy ją o to wypytywałam, uznała, że to normalne. Ed już taki jest, stwierdziła. Już urządziłam mu oto chryję. Co jeszcze mogę zrobić? Taka lekceważąca reakcja wskazywała, że Laura przywykła do samolubnego i obłudnego zachowania innych ludzi. Powiedziała, że skierowano ją do mnie, ponieważ nawet najsilniejsze leki nie złagodziły ciągłych ataków opryszczki, a lekarz uznał, że potrzebna jej pomoc psychologiczna. Laura dała jednak jasno do zrozumienia, że nie chce chodzić na terapię. Po prostu zależało jej na pozbyciu się opryszczki. Wyjaśniłam, że u niektórych osób stres jest bardzo silnym czynnikiem wyzwalającym ataki uśpionego wirusa. Na to powiedziała: rozumiem, co oznacza słowo stres, ale nie do końca wiem, jakie to uczucie. Ja chyba tego nie czuję. Po prostu cisnę do przodu, żyjąc wśród wioskowych głupków. Dodała, że niewiele jej w życiu przeszkadza, chociaż przyznawała, że opryszczka wstrząsnęła nią bardziej niż cokolwiek innego. Najpierw usiłowałam ją pokrzepić, zapewniając, że ten wirus dotyka 1 na 6 osób w wieku od 14 do 49 lat. No i co z tego? Spytała w odpowiedzi. Wszyscy taplamy się w tym samym bagnie. Zmieniając taktykę, wyraziłam zrozumienie dla jej wzburzenia. Mężczyzna, który miał ją kochać, zdradził ją. Poza tym odczuwała ból. Ledwie udawało jej się usiedzieć. Najgorszy był jednak wstyd. Już do końca życia będzie musiała mówić każdemu, z kim się prześpi, że ma opryszczkę albo że jest jej nosicielką. Laura się zgodziła, dla niej jednak najgorsze było to, że zrobiła wszystko, co mogła, by wyrwać się ze swojego środowiska, a teraz grzęzła w syfie, jak to zawsze było w jej rodzinie. To jak ruchome piaski, powiedziała. Choćbym się bardzo starała wygrzebać z tego oślizgłego paskudztwa, ciągle zasysa mnie z powrotem. Ten wysiłek prawie mnie zabił. Kiedy poprosiłam, by opowiedziała mi o swojej rodzinie, stwierdziła, że nie będzie się zagłębiać w całe to szambo. Wyjaśniła mi, że jest praktyczna i chce obniżyć poziom stresu, czymkolwiek on jest, by zapanować nad swoją bolesną opryszczką. Uznała, że przyjdzie na tę jedną sesję, a ja albo dam jej pigułkę, albo uleczę jej stres. Poinformowałam ją, że stres albo stany lękowe czasem są łatwe do złagodzenia, zdarza się jednak, że są uporczywe. Wyjaśniłam, że będziemy musiały spotkać się kilka razy, by mogła odkryć, czym jest stres i w jaki sposób ona go doświadcza, odnaleźć jego źródło, a potem znaleźć sposób, by go złagodzić. Zasugerowałam, że być może zbyt duża część jej układu odpornościowego walczy ze stresem i nie zostaje już nic do walki z wirusem. Nie wierzę, że muszę to robić. Czuję się, jakbym przyszła sobie wyrwać ząb i ktoś przez pomyłkę wyciągał mi razem z nim cały mózg. Laura wydawała się zdegustowana, ale w końcu skapitulowała. No dobrze, niech mnie pani zapisze na jeszcze jedną sesję. Trudno leczyć pacjenta, którego celem nie jest zmiana własnej psychiki. Laura chciała się po prostu wyleczyć z opryszczki i sądziła, że terapia jest środkiem do osiągnięcia tego celu. Nie chciała mi opowiadać o historii swojej rodziny, bo uważała, że to nie ma żadnego związku z jej sytuacją. Podczas mojego pierwszego dnia pracy jako terapeutki zdziwiły mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, jak to możliwe, że ta kobieta nie wiedziała, czym jest stres? Po drugie, przeczytałam setki studiów przypadków, oglądałam mnóstwo nagrań z terapii, jako studentka uczestniczyłam w pokazowych sesjach i w żadnym z tych przypadków pacjent nie odmówił opowiadania o rodzinie. Nawet kiedy pracowałam na nocną zmianę w szpitalach psychiatrycznych, na oddziałach w głębi budynku, gdzie trafiały mocno zagubione dusze, nigdy nie słyszałam, by ktoś się temu sprzeciwiał. Nawet jeśli pacjentka mówiła, że pochodzi z Nazaretu, a jej rodzicami są Maria i Józef, to była to jakaś historia. A tu jako terapeutka od razu spotkałam się z odmową. Zrozumiałam, że będę musiała dostosować się do dziwnego sposobu działania Lory i jej tempa, inaczej ją stracę. Pamiętam, jak zapisałam w notatkach. Moje pierwsze zadanie to zaangażować Lorę. Freud mówi o zjawisku, które nazywa przeniesieniem. Chodzi tu o pewien rodzaj przywiązania pacjenta do terapeuty. Twierdzi on, iż jest to podstawa terapii. Przeciwprzeniesienie to uczucia, jakimi terapeuta zaczyna darzyć pacjenta. W ciągu 10 lat prywatnej praktyki przekonałam się, że jeśli nie lubi się szczerze pacjenta, nie kibicuje mu, on to wyczuwa i terapia staje się mniej skuteczna. Między pacjentem i terapeutą istnieje chemiczna więź, której nie da się wytworzyć siłą. Inni terapeuci mogą się z tym nie zgodzić, ale moim zdaniem tylko się oszukują. Miałam szczęście. Od razu poczułam więź z Lorą. Śmiało stawiała kroki, miała mocny głos i lubiła konkrety. W tym wszystkim była podobna do mnie. Mimo 60-godzinnego tygodnia pracy, wieczorami studiowała na uniwersytecie i stopniowo przedzierała się przez kolejne kursy. Mając 26 lat, usiłowała zdobyć dyplom z dziedziny handlu. Na naszą kolejną sesję przyniosła 4 książki o stresie. Były najeżone żółtymi karteczkami samoprzylepnymi. Przytaszczyła też wielką tablicę, na której narysowała skomplikowaną kolorową tabelę. Na górze napisała stres, a pod spodem było kilka kolumn, pierwsza z nich pomalowana na czerwono, z nagłówkiem życie z dupkami. Laura wymieniła tam kilku dupków podzielonych na podkategorie. Jednym z nich był jej szef Clayton, innym jej chłopak Ed, kolejnym ojciec. Powiedziała mi, że po lekturze książek o stresie starała się znaleźć jego źródło w swoim życiu. Cały tydzień pracowała nad tą tabelą. Kiedy zauważyłam, że na liście nie ma ani jednej kobiety, przyjrzała się jej uważnie i powiedziała: to ciekawe, ma pani rację. Nie znam żadnych kobiet dupków. Chyba po prostu kiedy je spotykam, to ich unikam albo nie pozwalam, by zalazły mi za skórę. Zauważyłam, że jesteśmy coraz bliżej zdefiniowania, co oznacza dla niej stres. Poprosiłam, by na przykładach wyjaśniła mi, dlaczego ci mężczyźni znaleźli się na jej liście. To ludzie, którzy nie trzymają się zasad i mają w dupie, czy coś dobrze działa, czy nie, powiedziała mi. Zaproponowałam, byśmy spisały historię jej dotychczasowego życia, zwłaszcza z tego powodu, że na liście znalazł się ojciec. Kiedy Laura to usłyszała, przywróciła oczami. Ja jednak nie ustąpiłam. Spytałam, jakie jest jej najwyrazistsze wspomnienie o ojcu. Od razu odparła, że jest to chwila, gdy jako 4-latka spadła ze zjeżdżalni i rozcięła sobie stopę na ostrym kawałku metalu. Ojciec czule ją podniósł i zaniósł do szpitala na zszycie. Kiedy siedzieli w poczekalni, pielęgniarka stwierdziła, że Laura jest bardzo dzielna, bo nie płacze mimo głębokiego rozcięcia. Ojciec objął dziewczynkę, przytulił ją i powiedział: to moja córeczka, jestem z niej dumny. Nigdy się nie skarży i jest silna jak koń. Laura tamtego dnia odebrała ważny komunikat, którego nigdy nie zapomniała. Deklaracja miłości i przejawy czułości w reakcji na to, że jest silna i się nie skarży. Kiedy zauważyłam, jakie to niebezpieczne, Laura odpowiedziała: każdego kocha się za coś. Najwyraźniej pojęcie bezwarunkowej miłości, przekonanie, że rodzice będą nas kochać niezależnie od tego, co zrobimy, było jej obce. Kiedy spytałam o matkę, usłyszałam tylko, że zmarła, gdy Laura miała 8 lat. Potem, kiedy spytałam, jaka była, pacjentka opisała ją dwoma słowami, które wydały mi się nieco dziwne: niedostępna i włoszka. Nie mogła sobie niczego o niej przypomnieć. Kiedy trochę ją przycisnęłam, powiedziała jedynie, że kiedy miała 4 lata, mama dała jej zabawkową kuchenkę na gwiazdkę i uśmiechała się, gdy Laura ją rozpakowała. Nie była też pewna przyczyny śmierci mamy. Musiałam ją poprosić, by rozwinęła tę kwestię. Rano wszystko było z nią w porządku. Potem, kiedy razem z młodszym rodzeństwem wróciłam ze szkoły, lunchu nie było. To było dziwne. Otworzyłam drzwi do sypialni rodziców i zobaczyłam, że mama śpi. Potrząsnęłam nią i przewróciłam na plecy. Ciągle jeszcze widzę odciśnięty ślad narzuty na jej twarzy. Nie zadzwoniłam do taty, bo nie wiedziałam, gdzie pracuję. Powiedziałam siostrze i bratu, żeby wrócili do szkoły, a potem zadzwoniłam na numer alarmowy. Policja znalazła jej ojca i sprowadziła go radiowozem. Zasłonili jej twarz kocem ze stemplem „własność szpitala wschodniego w Toronto”. Nie mam pojęcia, dlaczego to zapamiętałam, wyznała. Potem mężczyźni znieśli ją po schodach na noszach i ciało mojej matki zniknęło. Nie było pogrzebu ani stypy? Chyba nie. Tata wyszedł z domu, a potem zrobiło się ciemno, minęła już pora kolacji i nie było żadnego przygotowanego jedzenia. Laura domyśliła się, że przygotowanie kolacji to jej zadanie, podobnie jak przekazanie młodszemu rodzeństwu wiadomości o śmierci mamy. 6-letnia siostra się rozpłakała, ale 5-letni brat zapytał tylko, czy Laura będzie teraz ich mamą. Rodzice matki nie przyjechali do nich ani nie pomogli wnukom. Mama nigdy o tym nie mówiła, ale ze zgryźliwych komentarzy taty wywnioskowałam, że w zasadzie ją wydziedziczyli, wyjaśniła Laura, po czym dodała: to byli prawdziwi Włosi, tacy, co to kręcą się po włoskiej dzielnicy, cali w czerni i przez większość życia kogoś opłakują. Moja mama miała 5 braci, była jedyną dziewczynką w rodzinie. Odkąd skończyła 10 lat, nie wolno jej było wychodzić. Musiała siedzieć w domu, gotować i sprzątać. Mogła iść na zakupy z matką, ale nie mogła nigdzie pójść sama. Jeden z braci musiał ją codziennie odprowadzać do szkoły i przyprowadzać do domu. Pomimo surowego wychowania, mama Laury jakimś cudem zaszła w ciążę w wieku 16 lat. Ojciec Laury, pochodzenia kanadyjsko-szkockiego, był wedle oceny włoskiej rodziny 17-letnim chuliganem, który zrobił jej dziecko. Jej bracia spuścili mu łomot i powiedzieli, że go zabiją, jeśli się z nią nie ożeni. Po ślubie nikt z rodziny już się z nią nie spotkał. Laura urodziła się 5 miesięcy po ślubie, jej siostra 20 miesięcy później, a brat po kolejnym roku. Kiedy spytałam ją, czy była kiedyś we włoskiej dzielnicy, by odwiedzić dziadków, odparła, że oni jej nie interesują. Zastanawiałam się, czy matka Laury cierpiała na depresję i dlatego była emocjonalnie niedostępna. Nic dziwnego. Można wpaść w depresję, a nawet doznać traumy, gdy spędziło się życie z nadopiekuńczymi rodzicami wśród agresywnych mężczyzn, a potem wzięło ślub z mężczyzną, który nie chciał się żenić i nie nadawał się do małżeństwa, być może emocjonalnie i fizycznie się nad żoną znęcał, czuł do niej żal i ją ignorował. Rodzice ją wydziedziczyli. Nigdy nie przebaczyli jej wstydu, jaki im przyniosła. Nie miała się do kogo zwrócić. Kiedy spytałam Lorę o śmierć matki, podejrzewając samobójstwo, odparła, że nie miała pojęcia, co się stało. O ile jej wiadomo, nikt nie przeprowadził sekcji zwłok. O dziwo, przez całe 4 lata terapii jedynym wspomnieniem Lory o matce pozostała chwila, gdy dostała od niej zabawkową kuchenkę. W tym czasie stosowałyśmy technikę wolnych skojarzeń. Pisała dziennik o matce. Namówiłam ją, by odwiedziła jej grób. Wszystko na nic. Pozostała jedynie pustka. Na kolejnej sesji wróciłyśmy do rozmowy o ojcu Lory. Powiedziała mi, że handlował samochodami, ale stracił tę pracę, kiedy była mała. Ciągle miał problemy z alkoholem, hazardem i co chwilę zdarzały mu się nieporozumienia. Chociaż był przystojnym, niebieskookim blondynem, dość bystrym i charyzmatycznym, zaczął się staczać. Rok po śmierci matki Lory ojciec przeniósł się z rodziną do Bob Cajun, miejscowości na północny wschód od Toronto. Zdaniem Lory był w Toronto poszukiwany i postanowił uciec, tego jednak nie była pewna. Żeby zarobić, zaczął sprzedawać letnim lokatorom wakacyjnych domków frytki z furgonetki. Siostra i brat bawili się na parkingu, a Lora otwierała napoje i podawała frytki. Tata nazywał ją swoją prawą ręką. Mieszkali w wynajętym małym domku letnim pod miastem. Należał on do rodziny, która miała kilka takich skromnych, oddalonych od siebie domków. Las, w którym stały, także był ich własnością. Trójka rodzeństwa zaczęła chodzić do pobliskiej szkoły we wrześniu, gdy Lora miała 9 lat. Kiedy turyści wyjechali, skończyły się dochody ze sprzedaży frytek. Rodzina kupiła mały grzejnik do jednoizbowej chatki i kuliła się wokół niego. Lora przypomniała sobie, że któregoś razu w drzwiach chatki pojawiło się 2 mężczyzn, którzy żądali pieniędzy za furgonetkę, ale ojciec ukrył się w łazience. Pozbycie się ich było zadaniem Lory. Potem, któregoś dnia pod koniec listopada, ojciec powiedział, że jedzie do miasta po papierosy. Nie wrócił do domu. Nie było jedzenia, a dzieci miały tylko po 2 komplety ubrań. Opowiadając tę historię, Lora nie okazała strachu, gniewu ani żadnych innych emocji. Nie chciała nikomu mówić, że zostali porzuceni, bo bała się, że trafią do rodziny zastępczej, więc po prostu robili to, co zawsze. Domki położone w głębi lasu w okolicy jezior należały do rodziny z 3 dzieci. Matka, Glenda, była miła dla Lory, kiedy ta bawiła się z ich córką, Kathy. Ojciec, Ron, był milczącym mężczyzną, który zabierał Craiga, 6-letniego brata Lory, na ryby ze swoim synem. Tracy, młodsza siostra Lory, bez przerwy jęczała. Opowiadając o tym, pacjentka okazywała niemałą irytację. Tracy chciała iść do domu Glendy i Rona, żeby powiedzieć, że ktoś zabrał ich ojca i spytać, czy mogą z nimi zamieszkać. Lora, w przeciwieństwie do młodszego rodzeństwa, wiedziała, że ojciec ich porzucił. Zapędzili go w kozi róg, miał długi i Bóg wie co jeszcze, wspominała. Kiedy po śmierci matki dzieci źle się zachowywały, ojciec groził, że zostawi je w sierocińcu. Lora zrozumiała, że to nie były czcze pogróżki. Wiedziała tylko, że to ona ma dopilnować, by wszystko działało jak należy. Kiedy spytałam, jakie uczucia wzbudziło w niej porzucenie, Lora spojrzała na mnie, jakbym dramatyzowała. Właściwie to nie zostaliśmy porzuceni, wyjaśniła. Tata wiedział, że ja sobie ze wszystkim poradzę. Miała pani 9 lat i ani grosza. Była pani sama w lesie. Jakby to pani nazwała? Odparłam. No dobrze, w zasadzie było to porzucenie, ale tata musiał uciekać z Bob Cajun. Nie chciał nas zostawiać, nie miał wyboru. W tym momencie zrozumiałam, jak mocne jest przywiązanie Lory do ojca i jak mocno broniła się przed choćby cieniem poczucia straty. Przywiązanie to występujący powszechnie u zwierząt, także wśród ludzi, sposób budowania relacji. Poszukiwanie bliskości rodzica dającej poczucie bezpieczeństwa. Lora nie pamiętała, żeby pojawiły się wtedy jakieś uczucia. Miała jedynie plany. Innymi słowy, pozwoliła, by jej instynkt przetrwania przejął kontrolę. Musiała przecież wyżywić i odziać dwójkę małych dzieci w samym środku kanadyjskiej zimy, w dziczy. Laura ciągle szydziła z moich nieustannych pytań o jej uczucia, nieraz dając mi do zrozumienia, że uczucia to luksus dostępny ludziom, którzy mają wygodne życie i nie muszą, jak to ujęła, wykazywać się sprytem. Dobrze rozumiałam to, co powiedziała Laura, gdy przeciwstawiała plany uczuciom. Kiedy i ode mnie los się odwrócił, nie miałam czasu na to, by zagłębiać się w swoje emocje. Miałam czas jedynie na działania. Dorastałam w zamożnej rodzinie, ale kiedy wchodziłam w wiek nastoletni, mój niezwykle rozsądny ojciec, przedsiębiorca, zaczął się zachowywać, jakby był chory psychicznie. Przyczyną okazał się rak mózgu, którego nie dało się zoperować. Księgowy taty, gdy do niego zadzwoniłam, wyjawił mi, że ojciec stracił wszystkie pieniądze. Musiałam kontynuować naukę, a do tego podjąć dwie prace zarobkowe, żeby pomóc w utrzymaniu rodziny. Podobnie jak Laura, naprawdę nie pamiętam z tamtego okresu żadnych uczuć. Mój umysł był całkowicie pochłonięty tym, co trzeba zrobić, by związać koniec z końcem. Gdy Laura zaczynała terapię, dołączyłam do grupy wzajemnego nadzoru, czyli grupy psychologów, którzy spotykali się, by rozmawiać o przypadkach, nad którymi pracowali i udzielać sobie wskazówek. Ku mojemu zaskoczeniu, większość moich kolegów po fachu uważała, że mam niewystarczający dostęp do emocji Lory i dałam się zwieść jej mechanizmom obronnym. Zrozumiałam, że muszę przyjrzeć się własnemu umysłowi, by upewnić się, że moja reakcja na traumę nie wpływa na naszą terapię. Z jednej strony moi koledzy mogli mieć rację, z drugiej miałam ochotę ich spytać, czy sami kiedykolwiek znaleźli się pod ścianą w sytuacji, gdy mogliby doznać poważnej krzywdy, gdyby nie byli maksymalnie skoncentrowani na swojej bieżącej sytuacji. Potrzeba przetrwania wyzwala w człowieku niewiarygodną zdolność skupienia. Nie da się jednak zaprzeczyć, że brak dostępu do emocji Lory utrudniał terapię. Szybko zrozumiałam, że moim pierwszym zadaniem nie jest interpretacja jej uczuć, ale ich odkrycie. Później mogłam je zinterpretować. Pisząc notatki w pierwszym miesiącu terapii, podsumowałam przypadek w taki sposób. Mam klientkę, która nie chce się angażować w terapię, nie pamięta wyraźnie matki, którą znała przez 8 lat, a czegoś takiego w literaturze nie odnotowano. Poza tym nie ma pojęcia, czym jest stres, ale chce się go pozbyć i nie ma dostępu do swoich emocji z okresu, gdy została porzucona. Mam przed sobą wiele pracy. Gdy Laura dalej opisywała mi swoje przejścia, stało się jasne, że zachowała przytomność umysłu. Przypuszczała, że większość domków została już posprzątana przed zimą, więc razem z rodzeństwem przenieśli się do jednego z najdalej położonych, który właściciele mieli zapewne otworzyć dopiero na wiosnę. Zabrali ze sobą grzejnik. Wiedziała, że muszą trzymać się swoich zwyczajów, inaczej zostaną przyłapani. Dlatego codziennie szli ponad kilometr wzdłuż drogi, żeby złapać autobus do szkoły. Laura mówiła ludziom o swoim tacie tak, jakby cały czas był z nimi. To samo poleciła bratu i siostrze. Zostaliście pozostawieni sami sobie w wieku 9, 7 i 6 lat, powiedziałam. Jeśli szuka pani stresujących wydarzeń, może to pani dopisać do swojej listy. Po pierwsze, to już się skończyło, a po drugie, ciągle żyje, odparowała Laura. 9 lat to wcale nie tak mało. Jak długo trwała ta sytuacja? 6 albo 7 miesięcy. Pod koniec naszej sesji spróbowałam wszystko podsumować. Była pani bardzo dzielna. Z pani opowieści wnioskuję, że ma pani za sobą trudne, czasami przerażające życie. Została pani porzucona w lesie, musiała wziąć odpowiedzialność za dwójkę młodszego rodzeństwa, choć była za młoda, by je wychowywać. I dodałam, mamy tu te same zagrożenia, co w bajce o Jasiu i Małgosi, ale brakuje okruszków chleba. Zanim odpowiedziała, milczała całą minutę. W ciągu niemal 5 lat terapii była to jedna z nielicznych chwil, kiedy jej oczy wypełniły się łzami, choć były to łzy złości. Po co pani mi to wszystko mówi? Kiedy odparłam, że okazuję jej empatię, obruszyła się. Takie rzeczy mówi się ludziom po czyjejś śmierci. Proszę posłuchać, pani doktor. Jeśli mam tu kiedyś wrócić, to nie chcę, żeby pani to znowu robiła, inaczej sobie pójdę. Proszę zachować empatię, czy co to tam jest, dla siebie. Czemu? Spytałam szczerze, zaskoczona. Kiedy mówi pani o uczuciach, widzę uchylające się drzwi, za którymi kryje się horda goblinów. Nigdy nie wejdę do środka, podkreśliła. Muszę iść przed siebie. Gdybym zaczęła się nad sobą użalać, choćby na chwilę, to bym utonęła. Poza tym to niczego nie zmienia na lepsze. Pokiwałam głową, a ona dodała. Zanim dzisiaj wyjdę z sesji, musi mi pani obiecać, że więcej pani tego nie zrobi. Inaczej nie będę mogła wrócić. Mówi pani zatem, że nie chce pani ode mnie życzliwości, empatii ani współczucia? Tak. Jeśli będę potrzebowała życzliwości, kupię sobie kartkę z życzeniami, bo taką dawkę jestem w stanie wytrzymać. Pamiętajcie, że Laura była moją pierwszą pacjentką. Nie chciałam iść na taki układ z patologicznymi potrzebami klientki. Widziałam jednak, że mówi poważnie o możliwości przerwania terapii. Odrobina empatii z mojej strony to było dla niej za dużo, przerażało ją to i było dla niej nie do przyjęcia. Gdybym nie była początkującą terapeutką, przedstawiłabym jej wprost swój dylemat. Mogłybyśmy, jak zasugerowałby Fritz Perls, twórca terapii w nurcie Gestalt, mierzyć się z sytuacją tu i teraz. Perls uważał, że dynamika sesji między terapeutą i pacjentem to ta sama dynamika, jaką tworzy pacjent z resztą świata. Mogłabym powiedzieć: Loro, żąda pani, żebym zachowywała się jak pani ojciec, mężczyzna, którego nie interesował pani ból. Przyzwyczaiła się pani, że nikt nie reaguje na pani smutek, ale ja nie chcę przyjmować takiej roli. Czuję, że jestem teraz w patowej sytuacji. Zamiast tego powiedziałam: dobrze, uszanuję pani życzenie, bo widzę, że jest pani bardzo zdeterminowana, a ja chcę, by czuła się tu pani dobrze i byśmy mogły razem pracować. Nie zgadzam się jednak, żeby tak postępować przez cały okres trwania naszej terapii. W następnym tygodniu Laura znów przybyła uzbrojona w książki i zidentyfikowała miejsce pracy jako źródło stresu. Jest dużo do zrobienia, ale mój szef Clayton spóźnia się, a potem idzie na 2-godzinny lunch z sekretarką, z którą ma romans, wyjaśniła. Wychodzi do domu o 5, więc ja przychodzę wcześniej i wychodzę parę godzin po nim. Rozmawiała pani o tym kiedyś z Claytonem? No pewnie, nawet na niego wrzeszczę, ale on ma to w dupie. Czyli bierze pani na siebie za dużo pracy. Naprawdę nie mam wyboru, muszę pracować za niego i za siebie. Poczucie, że nie ma pani wyboru, jest stresujące, podsumowałam. Długo rozmawiałyśmy o tym, jak sobie poradzić z Claytonem. Laura nie sądziła, by mógł się zmienić. Jej chłopak Ed powiedział: Clayton dobrze się ustawił, po co miałby się zmieniać? To ciekawe, że coś takiego powiedział Ed, zauważyłam. Czemu? Spytała. Ed też obarcza panią różnymi rzeczami. Clayton obarcza panią pracą, a Ed opryszczką. Po prostu ją pani zostawił i musi sobie pani z nią radzić. Kiedy się pani na niego zezłościła, zarzekał się, że nie wiedział o wirusie, a kiedy odkryła pani jego leki na opryszczkę, wykręcił się, twierdząc, że nie wiedział, że jest zaraźliwa. Trzeba być kosmitą albo mocno wypierać fakty, by nie zdawać sobie z tego sprawy. Ed przynajmniej żałował, przysłał mi do pracy 2 tuziny róż z liścikiem, z miłością. Czy Loże wynagradzało to opryszczkę? Czy Ed nie pracuje przypadkiem w salonie Jaguara? Spytałam. Powiedziała mi pani, że zawsze, kiedy do salonu na próbną jazdę przychodzi kobieta, następnego dnia on wysyła jej róże. To nie takie trudne. Próbuje mnie pani wkurzyć? Zapewniłam ją, że nie chodzi mi o to, żeby wzbudzić w niej gniew. Powiedziałam, że po prostu zastanawiam się, co ona myśli o zachowaniu Eda. A co mam zrobić? Nigdy mu nie wybaczyć? Zauważyłam, że nasza rozmowa zaczęła się od tego, co powiedział niezbyt odpowiedzialny Ed o Claytonie, który też jest nieodpowiedzialny. Chciałam, by Laura dostrzegła ironię. To Ed stwierdził, że Clayton nie musi się zmieniać, bo ona pracuje za niego. Laura rozłożyła ręce na znak, że nie wie, o co mi chodzi. W końcu spytałam ją, kto się wysila w jej związku z Edem. Kiedy przyznała, że ona, zamilkłam. Po chwili spytała mnie, czy ją trzymam stronę. Wybaczyła pani Edowi ciągłe spóźnienia, prawdopodobne romanse i to, że zaraził panią opryszczką, wyjaśniłam. Po długim milczeniu spytałam ją, czemu nie oczekuje od mężczyzn przyzwoitego, dojrzałego zachowania. On mnie przynajmniej przeprasza. To więcej niż zrobił kiedykolwiek mój tata. Potem, patrząc przez okno, dodała. Właściwie to nie był wcale takim złym ojcem. Nie oddał nas po śmierci matki. Wielu mężczyzn zadzwoniłoby po opiekę społeczną. Ale zostawił was na dalekiej północy w Bob Cajun, gdzie mogliście zamarznąć w małej chatce. Mówiłam już, że daliśmy sobie radę. Powiedziała to lekceważącym tonem, jakbym czepiała się drobiazgów. Stosowała technikę psychologiczną zwaną przeformułowaniem. Opisywała jakieś zjawisko innymi słowami, by nadać mu nowe znaczenie. Inaczej postrzegała to, w czym ja widziałam zaniedbanie, a moje obawy uznała za nadopiekuńczość. Kiedy tu pani przyszła, mówiła pani o dupkach w swoim życiu. Możemy to doprecyzować? Laura wydawała się zdezorientowana, więc uszczegółowiłam pytanie. Czy dupkiem w pani rozumieniu tego słowa jest ktoś, kto bierze coś od pani, ale nie daje niczego w zamian? Ktoś, kto zaspokaja tylko swoje własne potrzeby? Każdy pilnuje własnego nosa. To jedno z powiedzonek mojego taty. W ten sposób ukazywał swoje zachowanie jako normalne. Ilu ojców wyjeżdża z domu po papierosy, a potem po prostu znika? Na pewno są tacy ojcowie. Przecież istnieją sierocińce. Jak to się dzieje, że tysiącom dzieciaków musi pomagać opieka społeczna? Są porzucane przez rodziców. Ilu ludzi ma szefów, którzy się obijają, a i tak zachowują swoje posady, bo asystentki biorą nadgodziny, żeby za nich pracować? Spytałam. Jeśli za bardzo przycisnę Claytona, może mnie zwolnić. Ile osób jest oszukiwanych przez chłopaka w kwestii tak poważnej jak opryszczka? Pewnie tyle samo, ile wydaje bez sensu kasę na psychologów. Laura skierowała się ze złością do wyjścia. Potrząsając głową i dysząc, zwróciła się do mnie. Przepraszam za te fochy, ale nie wierzę, że muszę gadać o takich bzdurach. Potem dodała jeszcze, że pomijając kilka wpadek, tata był obecny w jej życiu. Zaznaczyła, że często się z nim widuje i rozmawia. Laura wciąż była pacjentką, która broni się przed terapią. A ja wciąż byłam początkującą terapeutką, która zbyt gorliwie usiłuje rozbroić jej mechanizmy obronne. Zaczynałam dostrzegać, że nie ma znaczenia, czy ja wiem, co jest nie tak z klientem. W terapii chodziło o to, by sam klient to dostrzegł. Jeśli działa się za szybko, pacjent zamknie się w sobie. Laura przez całe życie budowała swój mur obronny, dlatego jego rozbiórka musiała zająć trochę czasu. Trzeba to było zrobić warstwa po warstwie. Ja sama mierzyłam się z rozterkami psychicznymi. Jako terapeutka musiałam ćwiczyć się w cierpliwości, ale w głębi duszy byłam osobowością typu A. W psychologii mówi się o dwóch typach osobowości: typie A i typie B. Typ B to ludzie wyluzowani, nie mający tendencji do rywalizacji, z kolei typ A charakteryzuje się ambicją, skłonnością do agresji i potrzebą kontroli. To bardzo duże uogólnienie. Wiele osób znajduje się gdzieś pomiędzy typem A i B. Typ A będzie przejść do przodu, A taka determinacja może skutkować stresem. Te cechy często wiążą się z dolegliwościami wywołanymi przez napięcie psychiczne. Na przykład stres Lory spowodował nasilenie ataków opryszczki. Wielu psychologów społecznych uważa, że typ osobowości jest stały. Dziecko rodzi się z określonymi predyspozycjami, które nie zmieniają się w procesie dorastania. Oczywiście kolejność urodzenia w rodzinie, wychowanie oraz środowisko mogą złagodzić cechy naszego typu osobowości, ale nieznacznie. Innymi słowy, typem A jest się przez całe życie. Zarówno ja, jak i Lora należymy do tej grupy. Plusem jest to, że ciężko pracujemy i potrafimy sporo osiągnąć. Negatywny jest nasz brak cierpliwości i empatii. Mamy tendencję do rozdeptywania innych ludzi w drodze ku realizacji swoich ambicji. Dlatego musiałam uważać, by nie rozpocząć z Lorą pojedynku dwóch typów A. Jeśli chciałam być dobrą terapeutką, musiałam się nauczyć łagodzić te cechy. Cierpliwość, cecha, której brakuje ludziom z osobowością typu A, była tu konieczna. W głębi lasu. Pacjenci często przychodzą na terapię z pewnymi odniesieniami kulturowymi. Na przykład opowiadają sny o postaciach z telewizji albo identyfikują się z politykami czy sytuacjami, o których jest głośno w mediach. Zwykle zakładają, że jest to wspólna wiedza, a więc i moja. Często jednak nie miałam pojęcia, o czym mówią moi pacjenci. Przez 20 lat, przez całe lata 70. i 80., niemal nie oglądałam telewizji i nie słuchałam radia. Kiedy zaczęłam studia, nie miałam telewizora i byłam zbyt zajęta pracą w różnych miejscach oraz równocześnie nauką, by w ogóle coś oglądać. W trakcie studiów doktoranckich urodziłam syna. Rok później bliźniaki, też chłopców. Razem z mężem, także studentem, mieszkaliśmy nad sklepem z naszym potrójnym wózkiem i trzema fotelikami samochodowymi. W dodatku czas na dokończenie mojego doktoratu był ograniczony, dlatego nastawiałam budzik na 4:30 rano i pracowałam, kiedy dzieci spały. Ani mąż, ani ja nie mieliśmy czasu na telewizję czy radio. Każdą sekundę poświęcaliśmy na opiekę nad dziećmi albo pracę. Byłam w dziwnej sytuacji, bo wiele wiedziałam o XIX-wiecznej nauce, zwłaszcza o Darwinie i Freudzie, ale nie miałam pojęcia o popkulturze swoich czasów. Po wielu latach przekonałam się, że i tak mi tego nie brakuje. Zamiast tego czytałam. Co roku jednak jeździłam do Muzeum Telewizji i Radia w Nowym Jorku, gdzie znajdowały się nagrania każdego programu telewizyjnego, jaki wyprodukowano. Oczywiście w tamtych czasach nie istniał YouTube. Odwiedzający mogli wybierać i oglądać programy w przeznaczonych do tego salach. Tam mogłam obejrzeć wszystkie programy, o których mówili mi pacjenci i zobaczyć postacie, które wywarły na nich wpływ. Fascynujące było oglądanie danego serialu w kontekście tego, jak wpłynął on na konkretnego pacjenta. Wielu z nich brakowało właściwej opieki rodziców, dlatego bardzo duże znaczenie miało dla nich to, jak wyglądały ludzkie interakcje w telewizji czy filmach. Lora była na to świetnym przykładem. Jej telewizyjne sny otworzyły w terapii nową ścieżkę. Jak zwykle trudno mi było ją zachęcić do opowiadania o snach. Kiedy ją o nie spytałam, stwierdziła, że nigdy nic jej się nie śni. Ale jak zawsze przyłożyła się do zadania. Weszła na kolejną sesję, kołysząc się na szpilkach i niosąc odręczne notatki o swoim ostatnim śnie. Na kartce pozaznaczała na żółto kluczowe frazy. Opadła na krzesło i oświadczyła. To sen o pułkowniku Potterze. Ma pani jakiegoś krewnego w wojsku? Na litość boską, zawołała. Na pewno pani wie, że to pułkownik z serialu Masz. Kiedy spojrzałam na nią, nadal nic nie rozumiejąc, dodała. Niech mi pani nie mówi, że pani nie zna pułkownika Pottera. Chyba nie spotykam się z terapeutką z Urana. Wyjaśniła, że chodzi o sitcom o amerykańskich lekarzach polowych w czasach wojny koreańskiej. Pułkownik Potter, zawodowy wojskowy, był szefem polowego szpitala i chirurgiem. Lora opisała go jako życzliwego, Dodała też, że nawet gdy rozmawiał z kompletnym idiotą, nigdy go nie osądzał. Był zatem szlachetny i godny zaufania. Zwróciłam uwagę na dwie cechy, których nie mieli jej szef, chłopak ani ojciec. W tym śnie pułkownik Potter miał na głowie kapelusz wędkarza, do którego poprzyczepiane były różne przynęty, powiedziała. Szłam szpitalnym korytarzem, kulejąc, miałam na sobie szpitalny fartuch, a on podszedł do mnie w wojskowym mundurze. Wyglądał jak w serialu, z wyjątkiem kapelusza. Położył mi rękę na ramieniu i ścisnął mnie, gdy tak szłam, ale nic nie powiedział. Gdy się obudziłam, czułam się świetnie. Jakie znaczenie ma dla pani pułkownik Potter? Na litość boską, nie chcę o tym opowiadać. Wstydzę się swojego zachowania w okresie, kiedy ojca nie było, a to ma związek z tamtym czasem. Wiedząc, że Laura lubi jasne, praktyczne rozwiązania, powiedziałam. Myślałam, że chce pani jak najszybciej wyzdrowieć. Wstyd jest jak napalm, lepi się do człowieka i pali go, uparcie przywiera. Najlepiej zdjąć go z siebie kawałek po kawałku, jeśli się da. Czy wstyd jest tym samym co stres? Spytała Laura. Wciąż podchodziła do sprawy praktycznie i starała się zdefiniować swój stres, by móc się pozbyć bolesnej opryszczki. Powiedziałabym, że wstyd może powodować stres, odparłam. Wstyd to bolesne uczucie poniżenia albo niepokój spowodowany zachowaniem, które stanowi w społeczeństwie tabu. Freud mówi, że wstyd powoduje poczucie, że nie będzie się kochanym. Wstyd jest znacznie bardziej szkodliwy od poczucia winy. Poczucie winy to ból związany z naszym działaniem, a wstyd jest psychicznie bardziej niszczący, bo oznacza, że czujemy się źle ze sobą samym jako człowiekiem. Laura uniosła w tym momencie brew, a potem skinęła głową, jakby zrozumiała, że musi zbadać tę kwestię. No dobrze, powiedziałam. Wróćmy teraz do domku, gdzie jako 9-latka mieszkała pani z 8-letnią siostrą i 6-letnim bratem. To jak z lodowatą wodą w jeziorze, zaczęła. Najlepiej po prostu się zanurzyć i płynąć. Dlatego proszę mi nie przerywać. Chcę wszystko z siebie wyrzucić. Kiedy skończę, powie pani, nic dziwnego, że ona ma opryszczkę, zasłużyła sobie. To ostatnie zdanie było klasycznym połączeniem poczucia winy i wstydu, które poskutkowały niechęcią do samej siebie. Laura wyjrzała przez okno, unikając kontaktu wzrokowego ze mną i jednostajnym głosem zaczęła swoją opowieść. Parę dni po tym, gdy odszedł ojciec, dotarło do mnie, że musimy coś jeść. Poza tym nauczycielka Craiga przyszła na moją lekcję i spytała, czemu brat nie ma ze sobą nic na lunch. Opowiedziała, jak Craig zaczął płakać. Inni uczniowie dali mu coś do jedzenia, a nauczycielka zauważyła, że chłopiec schował do kieszeni krakersy. Spytała mnie, czy w domu wszystko w porządku. Powiedziałam, że wszystko jest dobrze i że tata ma dziś dostać wypłatę. Chciała do nas zadzwonić, ale powiedziałam, że nie mamy telefonu. Nauczycielka poprosiła, by matka Lory zadzwoniła do szkoły. Wtedy ukradłam pieniądze ze skarbonki, mówiła dalej Lora. Puszczono ją po klasie i każdy miał wrzucić pieniądze, ale ja je wyciągnęłam. Niewiele, inaczej by mnie przyłapali. Potem po szkole dałam drobne mojej siostrze Tracy, żeby kupiła jakieś słodycze na wagę w sklepie. Kiedy ona odwracała uwagę sprzedawcy, ukradłam konserwy i najróżniejsze rzeczy do jedzenia. Byłam w tym dobra. Chodziłam po mieście do różnych sklepów, żeby nikt mnie nie podejrzewał. Potem Laura opisała, jak udało jej się zapewnić rodzeństwu czyste ubrania bez pralki. Naszym ulubionym programem był Cudowny Świat Disneya. W wieczór, gdy go nadawano, kazałam im się myć i wyrzucałam ich ubrania. Co piątek szłam do sklepu The Giant Tiger i kradłam nowe ubrania na poniedziałek. Byłam świetną złodziejką, tak samo jak mój ojciec. Chyba mam to w genach. Kiedyś widziałam taki film The Bad Seed z Patty McCormack i wiedziałam, że to ja. Na zewnątrz ładna i miła, a w środku podstępna i zła. Podczas tych wyznań pilnowałam się, by nie przerywać jej interpretacjami. Po prostu słuchałam tak, jak prosiła mnie Laura. Tracy tyle płakała, że miałam wrażenie, że robi to bez przerwy. Craig nigdy nic nie mówił. Poza tym, że skarżył się na głód. Moczył się w łóżku. Najpierw na niego wrzeszczałam, ale potem to po prostu ignorowałam i zostawiałam go w mokrej pościeli. W końcu posuwałam się na przykład do gruźb, że ich zostawię, jeśli nie przestaną narzekać albo nie będą robić tego, co im każę. To zadziałało. Byłam ich mamą. Byłam zszokowana tym, że nie interweniował żaden urzędnik państwowy, z wyjątkiem nauczycielki Craiga, która nie drążyła tej kwestii. Laura wbiła wzrok w podłogę, a ja czułam jej wstyd. Zwykle nie wyglądała na cierpiącą, ale widziałam, że to, co ma teraz powiedzieć, ogromnie na nią wpłynęło. Nie byłam dobrą mamą. Nie pozwalałam im opowiadać o tacie ani o jego odejściu. Jeśli dzieciaki zaczynały się rozklejać, mówiłam im, że musimy wytrwać. Dlatego biłam ich, jak tylko się mazali. W ukształtowaniu się współczucia dla rodzeństwa pomogło Lorze to, czego nauczyła się ze świątecznego odcinka serialu Masz. Pułkownik Potter powiedział, że prezenty nie są ważne, jeżeli ludzie mają siebie nawzajem. Zdesperowana Laura zaczęła słuchać pułkownika Pottera, gdy udzielał rad Raiderowi, jednemu ze swoich młodych podwładnych. Był dla Raidera jak ojciec. Udawałam, że jest też naszym tatą. Udawałam, że wyjechał na wojnę, a my musimy oglądać go w telewizji, żeby odbierać od niego wiadomości. Powtarzałam sobie, że zrobię wszystko, co powie. Poznałam go na wylot i mogłam zadawać sobie pytanie – co w tej sytuacji zrobiłby pułkownik Potter? Laura zastosowała tę technikę, by poradzić sobie z moczeniem się przez Craiga. Udawałam, że Craig to Raider, a ja jestem pułkownikiem Potterem. Spytałam go, co cię trapi, synu? Kiedy Craig nie odpowiedział, objęła go i powiedziała, że wszystko będzie dobrze. Po paru dniach chłopiec przestał się moczyć. Potem sama zaczęłam rozmawiać z pułkownikiem Potterem o swoich kradzieżach, a on mówił mi na przykład, kiedy ta wojna się skończy, będziesz mogła zapłacić za wszystko, co ukradłaś. Mówił mi, że nie jestem złym człowiekiem. Trwała przecież wojna, a my robiliśmy, co musieliśmy. Mówił też, kiedyś to wszystko się skończy, a my wrócimy do domów, gdzie czekają na nas bliscy. Laura zaczęła powtarzać te krzepiące słowa Tracy i Craigowi. Mówiłam im, że wszyscy dorośniemy, każdy z nas weźmie ślub z kimś takim jak pułkownik Potter, kto będzie nas kochał i zawsze będzie nam życzył jak najlepiej. To pomagało nam przetrwać. Laura wciąż miała sny o pułkowniku Potterze, zwłaszcza wtedy, gdy czuła się samotna albo znalazła się w sytuacji bez wyjścia. Odchyliła się i spojrzała na mnie. Jest pani jedyną osobą, która poznała całą tę pokręconą sagę. Wiem, że jestem złodziejką, ale czy to znaczy, że jestem wariatką? Spytała. Boję się za każdym razem, gdy ktoś mówi, że wariaci słyszą głosy. Przekonanie, że pułkownik Potter to mój ojciec i wyobrażanie sobie jego głosu, to trochę za blisko szaleństwa. Teraz przyszedł czas, bym to ja dokonała przeformułowania. Moim zdaniem daleko pani do szaleństwa. Uważam, że jest pani zaradna. Zrobiła pani to, co konieczne, aby przetrwać. Chciała pani utrzymać razem rodzinę i zrobiła pani więcej, niż zdołałaby dokonać większość dziewięciolatków. Myślę, że była pani bohaterką. Laura mnie zignorowała. Kiedy milczałam, rzuciła sardonicznie. Niech mi pani nie wciska kitu. Pacjenci, którzy w dzieciństwie rzadko są chwaleni, często nie wierzą w pozytywne słowa na swój temat w dorosłym życiu. Obraz samego siebie kształtuje się w dzieciństwie i aby go zmienić, potrzeba wiele czasu oraz licznych pozytywnych przykładów. Przerażenie, które czułam, kiedy kradłam te konserwy, wciąż mi towarzyszy. Ciągle czuję zapach rozłożonego na podłodze mokrego kartonu, który miał wchłaniać śnieżne błoto. Przyznała. Zrobiła to pani, by umożliwić rodzeństwu przetrwanie. Myślę, że pułkownik Potter był doskonałym ojcem i że każdy obiera sobie kogoś innego za wzór. Taka nauka trafia do nas najbardziej. Była pani na tyle mądra, by obrać sobie za wzór kogoś, kto sprawdzał się w życiu pani i rodzeństwa. Ale byłam dla nich wredna. Była pani realistką. Nie mogła pani pozwolić, by za dużo płakali i narzekali. Inaczej by sobie pani nie poradziła. Trzymała ich pani krótko, ale proszę zobaczyć, jak świetnie podeszła pani do moczenia się przez Craiga, kiedy dzięki pułkownikowi Potterowi poznała pani odpowiednie narzędzia. Laura nie chciała w to wierzyć. Tak naprawdę nie byłam dobrą matką. Tracy i Craig są popieprzeni. Tracy nie skończyła nawet liceum. Mieszka w jakimś potwornym miejscu na wsi i pracuje w zakładzie drobiarskim przy patroszeniu indyków. Jej facet Andrew jest złotą rączką. Oboje są strasznymi prymitywami. Nie mają pojęcia, na czym polega związek. Nie potrafią się nawet dogadać. Mój brat Craig ma już dzieciaka. Nie mieszka z jego matką i jest ojcem obibokiem. Pracuje sezonowo przy odśnieżaniu i po prostu jara dużo zielska. Pamięta pani o tym, że miała pani tylko 9 lat, kiedy oczekiwano od pani pełnienia roli rodzica? No i co z tego? Wiele dziewczynek w tym wieku musi wychowywać dzieci. Jakoś sobie radzą. Najwyraźniej głęboki wstyd, jaki czuła Laura, opierał się na błędnym przekonaniu, że jako 9-latka mogła być dobrą matką. Często najdotkliwszy ból, jaki przeżywamy, opiera się na nieprawdziwym założeniu. Ale nie bez pomocy, powiedziałam. Została pani zmuszona do przyjęcia roli, o której odgrywaniu nie mogła pani mieć pojęcia. Taki plan jest skazany na porażkę. Smutne było to, że jednym z problemów Laury, których nigdy nie udało się całkiem rozwiązać, było jej złudzenie, iż nie była dobrą mamą dla swojego rodzeństwa. Nie zdołała zaakceptować faktu, że była po prostu małą dziewczynką nieprzygotowaną do tego zadania. W ciągu lat pracy przekonałam się, że w sytuacjach, gdy dziecko musi przejąć obowiązki dorosłych w zbyt młodym wieku i, co nieuniknione, ponosi porażkę, przez całe dorosłe życie będzie czuło związany z tym zadaniem niepokój. Takie osoby chyba nigdy nie potrafią zaakceptować tego, że były zbyt młode, żeby sobie z czymś poradzić, więc internalizują swoją porażkę. Laura skupiła się na tym, że nie udało jej się zapewnić rodzeństwu dobrej opieki i rzadko wspominała o własnej traumie związanej z porzuceniem. Ani razu nie zasugerowała, że jej ojciec ich zaniedbał, o wszystko obwiniała siebie. Aby pokazać Lorze, że była młoda i że jej spojrzenie na sytuację było nierealistyczne, tak jak i oczekiwania jej ojca, zabrałam ją do szkoły, by tam mogła zobaczyć 9-letnie dzieci. Dyrektorka szkoły, moja koleżanka, zorganizowała nam odwiedziny wśród uczniów 3. klasy. Kiedy Laura patrzyła na grupkę 8 i 9-letnich dziewczynek w rajstopach i marszczonych sukieneczkach, była w szoku. Ale gdy wyszłyśmy, wbrew moim oczekiwaniom, nie powiedziała, że była dla siebie zbyt surowa. Stwierdziła za to: Jezu, ależ one były niedojrzałe. Zabrałam ją do 3 różnych klas. W końcu w drodze do domu powiedziała: 8 i 9 lat to o wiele młodsze dziecko niż pamiętam. Po tej wyprawie jej mur obronny chyba odrobinę się ukruszył. W swoich zdeformowanych wspomnieniach z życia w lesie widziała siebie jako dorosłą. Teraz zrozumiała, że tak naprawdę była jeszcze małym dzieckiem. Sytuacja ta pokazywała, jak podświadome potrzeby mogą niezauważenie zmienić nasze wspomnienia. Ojciec przekonał ją, że jest dorosła, bo potrzebował w swoim życiu kogoś dorosłego. Dlatego sama tak o sobie myślała. Była to moja pierwsza pacjentka i miałyśmy za sobą pół roku terapii. Laura powoli zaczynała dostrzegać, że jej życie bardzo różniło się od doświadczeń innych ludzi. Kiedyś opowiedziała o tym, że dostała zaproszenie na przyjęcie urodzinowe, na które zaproszeni byli również wszyscy z 3. klasy. Powiedziała jubilatce, że tata zabiera ją wtedy na mecz baseballowy. Oczywiście zimą w Kanadzie nikt nie grał w baseball, więc mama dziewczynki wywęszyła pewnie kłopoty. Dzień po przyjęciu kobieta przyszła do szkoły i przyniosła Lorze kawałek tortu, balonik z helem, na którym wypisano jej imię, oraz torebkę pełną drobnych upominków. Wszystko to leżało na jej ławce, kiedy weszła do klasy. Lora powiedziała, że ten gest zrobił na niej wielkie wrażenie, ale wzbudził też niepokój. Dopiero wiele lat później odebrała go jako wyraz życzliwości. Zawsze gdy widziała, jak tamta mama czeka na swoją córkę przy placu zabaw, chowała się w łazience, czekając, aż kobieta odejdzie. Kiedy spytałam, dlaczego, powiedziała: po prostu wydawało się to dziwne. Nie miałam pojęcia, czego ona ode mnie chce. Najwyraźniej Lora dobrze funkcjonowała w trybie przetrwania, ale ludzka życzliwość wprawiała ją w dezorientację. Zdawało się, że Lora nie doświadcza wielkich olśnień, ale raczej ma przed sobą wielką układankę, której fragment trafia od czasu do czasu na swoje miejsce. Ale to nie wystarczało, by mogła dostrzec cały obraz. Podczas naszej kolejnej sesji Lora opisała, jak skończyła się ta przerażająca bajka o życiu w małym domku. Spieprzyłam sprawę. Przyłapali mnie na kradzieży majtek dla Craiga w Giant Tiger. Był kwiecień. Dzieci mieszkały same od 6 miesięcy. Przeformułowując to, co opisała jako spieprzenie sprawy, zdefiniowałam sytuację jako sukces. Poradziła sobie pani z dwójką młodszego rodzeństwa sama, w samym środku kanadyjskiej zimy, od listopada do kwietnia, w wieku 9 lat. Policja nas zabrała i potem zawieźli nas z powrotem do domku, wspominała Lora. Byli w szoku. Potrząsali tylko głowami. Zapukali do Glendy i Rona, właścicieli domków, i spytali, czy mogliby się nami zaopiekować do czasu, aż skontaktują się z opieką społeczną albo znajdą naszego ojca i uda się coś ustalić. Ojciec pojawił się dopiero 4 lata później, ale o tym napiszę dalej. Ron i Glenda mieli 3 dzieci. Lora widziała, że Tracy i Craig cieszą się, że tam mieszkają, i to ją denerwowało. Uważałam, że dobrze sobie radziliśmy sami. Poza tym nie przywykłam do tego, że ktoś mi mówi, co mam robić. Z naszej 3 to ja miałam problemy z przystosowaniem. Spędzili tam 4 lata. Kryjąc swój podziw dla rodziny, która przygarnęła 3 dzieci, spytałam, jacy byli. Chyba mili, odpowiedziała Lora. Mówiła, że panowała u nich dyscyplina i porządek. Tracy i Craig wciąż myślą o nich jak o rodzicach i odwiedzają ich w Boże Narodzenie. Ja nie. Glenda, matka rodziny, miała zasady i chciała, żeby robić wszystko na jej sposób. Kiedy spytałam ją, czemu siostra i brat przystosowali się lepiej niż ona, Lora stwierdziła, że była ulubienicą taty. Tata nigdy nie był dla mnie wredny. Byłam wobec niego najbardziej lojalna. Ignorował Tracy, ale dla Craiga był ostry. Ojciec nazywał drobnego i wrażliwego chłopca mamin synkiem. Z kolei mężczyzna, który przygarnął dzieci, traktował je o wiele lepiej. Ron, właściciel domków, był cichym, ale życzliwym facetem. Zabierał Craiga na ryby i nigdy go nie popędzał, kiedy się jąkał. Po śmierci matki Craig zaczął się jąkać. Kiedy tam trafiliśmy, wszystkie kłopoty Craiga się kończyły. Muszę przyznać, że czułam ulgę, mając na stole jedzenie. Spytałam Lorę o jej relację z Glendą. Tracy i Craig uważają Glendę za świętą, a ona poświęciła mnóstwo czasu na leczenie kompleksów Tracy, powiedziała Lora, przyznała jednak, że sama czuje inaczej. Bo widzi pani, zawsze byłam blisko z tatą. A nigdy z mamą? Nie, nigdy, więc pewnie nie miałam pojęcia, jak to jest, gdy ktoś mi matkuje. Potem moja pacjentka zamilkła i dodała ze śmiechem: proszę mnie posłuchać. Zmieniam się w panią. Interpretuję sama siebie. Lora opowiedziała o tym, jak wzbraniała się przed troskliwością Glendy. Glenda mówiła na przykład: jest zimno, potrzebna ci czapka. Nie rozumiałam tego. Nadal nie rozumiem. Było już za późno, żeby traktować mnie jak dziecko. Sama już prowadziłam dom. W milczeniu skakałyśmy sobie do gardeł. Była jednak wdzięczna Ronowi. Ciągle zabierał chłopców na ryby. Miał taki kapelusz wędkarski z poprzypinanymi przynętami. Nie mówił do mnie niczego pokrzepiającego, ale od czasu do czasu zwracał żonie uwagę. Zostaw Lorę w spokoju, Glendo, ona robi po swojemu. Zauważyłam, że we śnie pułkownik Potter miał na głowie kapelusz wędkarski z przynętami. Czy mężczyzna z pani snu mógł być po części pułkownikiem Potterem, a po części Ronem, scalonymi w jedną życzliwą postać? Lora zdziwiła się. Tak, to możliwe. Kiedy teraz o tym myślę, to kapelusz ze snu wyglądał zupełnie jak kapelusz Rona. Uśmiechnęła się i dodała. Czasami fantazjuję o tym, że gdy dorosnę i zarobię dużo pieniędzy, to kupię Ronowi wielką łódź, której silnik zawsze odpala. Marzył o takiej, ale nie było go na nią stać. Pierwszy rok terapii dobiegał końca. Musiałam opracować pełny plan leczenia Lory i sposoby jego realizacji. Była mocno związana z ojcem. Była to jednak skomplikowana więź. Dziewczynka opiekowała się nim, wybaczała mu przewinienia i zachowywała się wobec niego jak rodzic. Nie uważała, by był odpowiedzialny za swoje zaniedbania i egoizm. Lora już raz została porzucona i teraz kurczowo trzymała się ojca. W ich relacji stała się wybawicielką. Ponieważ w rodzinie nie było odpowiedzialnego dorosłego, sama zaczęła odgrywać tę rolę, by rodzina mogła jakoś funkcjonować. Matka nie żyła, a ojciec nie zdołał się w pełni rozwinąć i pozostał na etapie nieodpowiedzialnego nastolatka. To ona musiała go wspierać. Co z tego miała? Przetrwanie. Lora była w swojej rodzinie prawdziwą bohaterką. Problem polegał jednak na tym, że przyjmowała rolę wybawicielki również w swoich relacjach z innymi mężczyznami. Uważała, że to normalne, a tak naprawdę był to mechanizm adaptacyjny. Pozwalała, by jej chłopak Ed i szef Clayton zachowywali się nieodpowiedzialnie. Jej rolą było ich ratowanie, tak samo jak w relacji z ojcem. Moim zadaniem było doprowadzenie do tego, by dostrzegła swoją głęboko zakorzenioną potrzebę wybawiania, a także to, że podświadomie wybierała słabych i samolubnych mężczyzn, takich jak jej ojciec, którzy potrzebowali ocalenia. Zadaniem terapeuty jest wskazywanie prawidłowości. W przypadku Lory scenariusz relacji ze słabym, może nawet psychopatycznym mężczyzną był oczywistą prawidłowością. Jednak doprowadzenie do tego, by Lora to dostrzegła, było z kilku powodów trudnym zadaniem. Po pierwsze, zaczęła terapię, żeby poradzić sobie z opryszczką, a nie po to, żeby zmierzyć się z problemami z dzieciństwa. Po drugie, była całkowicie oddana ojcu, do tego stopnia, że nie chciała wchodzić w relacje z życzliwymi rodzicami zastępczymi. Choć jej ojciec zniknął i przez 4 lata nie kontaktował się ze swoimi dziećmi, czuła z nim więź. W zamian za to, że uratowała rodzinę, on dawał jej tę odrobinę miłości, jaką mógł ofiarować. Tę dynamikę trudno było zburzyć, bo dla miłości ludzie zrobią niemal wszystko. Niezależnie od tego, za jaką rolę jesteśmy w rodzinie kochani, będziemy się w nią wcielać pomimo obciążenia, jakie ona ze sobą niesie. Chociaż Lora uważała, że kontroluje swoje życie, tak naprawdę była dzieckiem bez matki, które zostało porzucone, zdradzone i wykorzystane. Było dla mnie jasne, że obie mamy przed sobą wiele pracy. Patrzcie, co przytargał kot. Zaczął się 2. rok terapii Lory oraz 2. rok mojej pracy jako terapeutki. Wiele się nauczyłam o doraźnym charakterze terapii. Zanim zaczęłam prowadzić prywatny gabinet, nie miałam pojęcia, jak często trzeba zboczyć z drogi wskazanej przez daną teorię, by nadążyć za pacjentem. Szybko zaczynałam rozumieć, że ścisłe trzymanie się określonej teorii to jedynie akademicka ekstrawagancja. Jako psycholożka używałam każdej dostępnej mi broni z każdej znanej mi dyscypliny. Jednak nawet mając potrzebne przygotowanie merytoryczne, na poziomie praktycznym mierzyłam się czasem z trudnościami. Lora nosiła w sobie wiele gniewu, który musiała wyrzucić i spędzała bardzo wiele czasu wyrażając irytację, ale niczego przy tym nie odkrywając. Z trudem przychodziło mi subtelne kierowanie sesją. Ta umiejętność przychodzi z czasem. W książce Błysk, Potęga przeczucia, Malcolm Gladwell opisuje, że zdolność intuicyjnej oceny kształtuje się przez lata doświadczeń. Czegoś takiego nie nauczymy się z żadnej książki. Gdy zyskałam większe doświadczenie, nauczyłam się celniej trafiać w to, co jest potrzebne do uzdrowienia. Niedługo po Bożym Narodzeniu Laura powiedziała mi, że Ed podarował jej w prezencie czarną satynową pościel. Kiedy spytałam ją o psychologiczne znaczenie tego prezentu, odparła: jest pani dość ostra dla tego mojego Eda, wie pani? Następnie dodała, że jej chłopak jest świetnym partnerem seksualnym. Czasami wracam do domu z pracy i widzę, że Ed porozstawiał po pokoju świece. Daje mi w prezencie bieliznę i tańczymy. I naprawdę zależy mu na tym, żeby było mi przyjemnie. To ciekawy prezent, ponieważ ma zabarwienie seksualne, stwierdziłam. To przez seks Ed najbardziej panią zranił, bo zaraził panią opryszczką i nadużył pani zaufania. O rany, czy pani w ogóle potrafi o czymś zapomnieć? Czy mówi pani czasem: no dobra, to było wczoraj, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem? Postanowiłam, że mu trochę odpuszczę. Czuł się fatalnie po tej sytuacji z opryszczką. Kiedy Ed stracił pracę w salonie Jaguara, Laura go broniła, mówiąc, że został zwolniony, bo wrobił go inny sprzedawca, który nie dorastał mu do pięt. Później, żeby móc zatrzymać swoje luksusowe mieszkanie, Ed zaczął sprzedawać kokainę do czasu, aż znalazł nową pracę. Dużo rozmawiałyśmy z Laurą o granicach psychologicznych, jakie definiują ludzie, by określić bezpieczne, rozsądne sposoby interakcji. Im wyraźniejsze są granice danej osoby, tym jest ona zdrowsza. Potrafi bowiem zasygnalizować innym, na co się godzi, a na co nie. Było jasne, że Ed naruszył osobistą granicę Laury. Nie pochwalała tego, że się upijał, że sprzedawał narkotyki i że nie miał pracy. Nie mogła jednak powiedzieć: Ed, naruszyłeś moją granicę tą opryszczką, narkotykami i brakiem pracy. Koniec z nami. Chociaż zachowanie Eda było dla niej bolesne, nie miała pojęcia, że ma prawo oczekiwać od niego zmiany. Miesiące mijały, a Ed nie znajdował nowej pracy. Miałam nadzieję, że gdy będziemy więcej rozmawiać o granicach, Laura je ustanowi. W życiu Laury była trójka nieodpowiedzialnych mężczyzn, którym była oddana. Uznałam, że najsłabszym ogniwem jest jej szef Clayton. Jeśli miała postawić na swoim i wyrwać się z roli wybawicielki w którejkolwiek z tych relacji, to największe szanse dawała jej relacja z Claytonem. Nie mogła go zmienić, ale mogła zmienić własne zachowanie wobec niego. Zaczęła skupiać się na swojej pracy i przestała go kryć. Clayton ją naciskał, a ponieważ Laura nigdy nie nauczyła się wyznaczać psychologicznych granic, jego manipulacje wywoływały u niej niepokój i poczucie winy. Podświadomie wierzyła, że powinna przejąć obowiązki Claytona. Zastanawiała się, czy jest okrutna. Nie znała podstawowych zasad rządzących stosownymi relacjami społecznymi. Normalne zachowanie polegające na wzajemności wydawało jej się sztuczne i przesłodzone. Kiedy spytałam ją, dlaczego nie ma własnych zasad, nie zrozumiała mnie. Po co mi granice, skoro wszyscy i tak będą po nich jeździć, zostawiając tylko gruz? Nikt nie będzie robił tego, czego ja chcę. Niby dlaczego? Laura świetnie zdefiniowała bezsilność, a bezsilność w związku to jedna z głównych przyczyn stresu lub niepokoju. Zmiany psychiczne także powodują niepokój. Bardzo trudno jest zerwać z nawykiem, zwłaszcza wówczas, gdy człowiek przyjął określony model adaptacyjny, który, choć dysfunkcyjny, utrzymywał go przy życiu. Podświadomość ma wielką moc i będzie usilnie walczyć, by nie pozbywać się starego modelu. Laura zaburzyła swój model, odmawiając wykonywania obowiązków Claytona. Został on ponownie zaburzony, kiedy Claytona zwolniono za to, że był leniwym, zbyt wysoko opłacanym szefem oddziału. Laura dostała awans na jego stanowisko z pokaźną pensją. To na niego zrzucili całą winę, zawołała z radosnym zadziwieniem. To była dla Lory świetna lekcja, która dała jej poczucie siły. Mniej więcej w tym samym czasie Lora była na weselu, gdzie zaskoczyła ją rozmowa z podpitą druhną. Widzę, że jesteś z Edem, stwierdziła kobieta. Ciebie też zaraził opryszczką? Wtedy po prostu spojrzałam na nią, unosząc brew. Wiedziała, co sobie myślę. Wiem, że chce pani, żebym od niego odeszła, westchnęła. Ale kto by mnie chciał? Fajny facet nie będzie się wiązał z kobietą, która ma opryszczkę. Może i coś w tym było. Zasugerowałam jednak, że może jest to szczęście w nieszczęściu. Zawsze była pani piękna i cieszyła się pani seksem, ale bała się pani bliskości, zauważyłam łagodnie. Teraz będzie pani musiała zbudować bliskość emocjonalną i zaczekać z seksem. Facet, który zaakceptuje panią ze wszystkimi wadami, zanim pójdzie z nim pani do łóżka, będzie kimś wyjątkowym. Pani doktor, odpowiedziała, czy pani w ogóle wychodzi do świata? Miesiąc później Lora przyszła na sesję i oświadczyła. No cóż, zrobiłam to. Zdawałam sobie sprawę, że Ed mnie zdradza, ale nie miałam pojęcia, że zaraził opryszczką pół miasta. Powiedziałam, że z nami koniec. Kiedy spytałam o jego reakcję, wspomniała, że Ed płakał. Przepraszał mnie, a potem mówił, że chce się ze mną ożenić. Odpowiedziałam, Ed, po co mi mąż, który kłamie, zdradza, zaraża kobiety i pracuje na pełny etat przy sprzedaży dragów? Wystarczy mi, że miałam takiego chłopaka. Rozkręciłam się z tym sprzątaniem. Pozbywam się z życia wszystkich dupków. Była z siebie dumna, a ja byłam dumna z niej. W trójcy dupków, jak ich nazwała Lora, pozostał tylko jeden, jej ojciec. Tu sytuacja była o wiele trudniejsza.